Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, kochana rodzino Radia Maria. Kiedyś jeden z polskich żeglarzy napisał bardzo ciekawe zdanie oparte na swoich doświadczeniach żeglarskich. Powiedział: dobry żeglarz nawet w czasie burzy potrafi tak wykorzystywać swoje żagle, że dopłynie do celu. Nawet w czasie burzy. A zły żeglarz nawet na spokojnej wodzie utonie. My mamy taki czas obecnie, niespokojny czas przemian, przewrotów. I dlatego trzeba nam dzisiaj bardzo jasnej orientacji, w jakich czasach żyjemy, ażebyśmy umieli oceniać wypadki, a równocześnie rzetelnie pracować we właściwym dla nas kierunku, tak bardzo ważnym i dla Polski, i dla całego świata. Dlatego moje wystąpienie będzie miało zasadniczo dwie części. Mianowicie, pierwsza część to są znaki czasu dzisiejszych, które wcale nie są pesymistyczne. One pokazują, że nadchodzi nowa epoka. Pierwsze znaki tej nowej epoki się ukazują bardzo wyraźnie, bo stara epoka zbankrutowała i bankrutuje. A druga część, co właśnie w tej sytuacji mamy robić? Znaki czasu. Sam Jezus Chrystus w stosunku do swoich słuchaczy powoływał się na znaki czasu. Czasem bolał nad tym, że rozumieją, kiedy będzie deszcz, kiedy będzie pogoda, a czasem nie widzą tej sytuacji duchowej, w jakiej żyją i nie zawsze umieją wybrać właściwą drogę. I dlatego znajomość znaków czasu kończącego się właśnie obecnie 20. stulecia i nadchodzącego nowego tysiąclecia i stulecia, znajomość znaków czasu jest bardzo potrzebna dla nas, dla orientacji i równocześnie, żeby pozbyć się nieraz narzucanego nam jakiegoś fatalizmu, pesymizmu i tak dalej, beznadziejności. A znaki czasu wskazują, że naprawdę nadchodzi nowa epoka, nie tylko dla nas, ale dla całego świata. Pierwszym znakiem naszych czasów to jest właśnie upadek komunizmu. Upadek komunizmu. Niedawno ukazała się książka kilku autorów zagranicznych we Francji pod tytułem Czarna Księga Komunizmu, gdzie bierze udział w tej pracy jeden z polskich historyków. Właśnie praca pierwsza, która mogła skorzystać z archiwów rosyjskich, ukraińskich, białoruskich. I tam wiele tajemnic się odsłoniło. Bo były do tej pory rozmaite prace Sołżenicyna czy innych autorów, którym zarzucano czasem nieścisłości czy fantazje i tak dalej. A tutaj się jest oparte na faktach. I właśnie pokazano całą tragiczną historię, całą tragiczną pomyłkę całej ludzkości, która w swoich przedstawicielach na początku XX stulecia uwierzyła, że stworzy sprawiedliwy porządek społeczny, nawet mówiono o raju na ziemi, a równocześnie uważano, że na przeszkodzie tego raju na ziemi stoi religia. I stąd to hasło religia opium ludu, a więc jakimś narkotykiem odrywającym od rzeczywistości. Tak Marks pisał, powtórzył to Lenin i tym żyły dziesiątki lat. I zdawało się niektórym, że kiedy człowiek odwróci się od tych spraw najgłębszych, nadprzyrodzonych, duchowych, to wtedy lepiej zagospodaruje tę ziemię, bo tak jest w stosunkach ludzkich, kiedy człowiek zawęża pole swojej działalności, to potrafi to pole lepiej zagospodarować, bo ten wysiłek wkłada na mniejszą przestrzeń i umożliwia lepsze owocowanie. I co się stało od 1917 roku? zniszczono gospodarkę. Przecież Rosja, Ukraina, Białoruś, nie tykam tu narodów tych, bo one cierpią, raczej trzeba im współczuć. Właśnie klęska, upadek, nie mówiąc o kolektywizacji, trzeba dziesiątków lat, żeby te urodzajne ziemie dawały chleb, prawda? Zniszczona kultura, było tam tyle kultów różnych narodowości. Zniszczona rodzina, poniżona straszliwie kobieta, zniszczony cały porządek właśnie społeczny. I tutaj pierwszy raz w historii ludzkości był na tak wielką skalę eksperyment, który pokazał, że nie można społeczeństwa zbudować ani ładu społecznego bez oparcia się na głębszych pierwiastkach, na Bogu, na religii. I to jest pierwszy raz w historii dowód eksperymentalny. On nie przez wszystkich jest widziany jeszcze. Nie wszyscy nim się zajmują, ale konsekwencje tego eksperymentu namacalne pójdą na cały świat, na całe 21 stulecie, czyli na początek właśnie trzeciego tysiąclecia po narodzeniu Chrystusa. To, co kiedyś psalmista mówił, jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzi robotnik, który go buduje. Czasem komuś się wydawało, że to jakaś przesada może jest, retoryka, a tymczasem właśnie eksperyment, który kosztował, jak historycy podają, ponad 100 milionów ludzi zamordowanych, zakatowanych w więzieniach, w jagrach, nędza, bieda. Dzisiaj nawet Czerwona Armia nie ma chleba, nie czerwona już dzisiaj, ale właśnie rosyjska, nie ma mieszkań. Takie są konsekwencje oderwania życia właśnie od nadprzyrodzoności, od transcendencji, od Boga. I to trzeba widzieć. I to jest ten wielki znak czasów kończącego się 20 stulecia. I dlatego najmilsi dziękujmy Panu Bogu dzisiaj za tę łaskę, że to wszystko nie kosztowało nas naprawdę wielu nowych ofiar. Bo ten proces upadku, ten proces właśnie mógł kosztować setki tysięcy, jeśli nie miliony właśnie ofiar. Jeśli Bóg nie zbuduje domu, na próżno się trudzi robotnik, który go buduje. Jeśli Pan nie strzeże domu, na próżno się trudzi stróż, który tego domu pilnuje. To są słowa psalmisty, które przy końcu 20 stulecia w sposób eksperymentalny, namacalny, nawet dla ludzi ślepych, niewidzących czy głuchych jest faktem, o którym się może jeszcze próbuje nie mówić czy nie wyciągać ostatecznych konsekwencji. I dlatego to, co stało się, opisał jeszcze przed samą wojną duński pisarz Jergensen. Swoje takiej powiastki, zdawałoby się fantastycznej, ale bardzo właśnie realistycznej w swej prawdzie. Mianowicie opisuje jakąś sytuację okolic duńskich. Przy drodze do miasta prowadzący jest jakiś las, a ludzie idący do miasta rozmawiają na rozmaite tematy, mówią o prawach ludzkich, mówią o władzy, mówią o potrzebach i tak dalej. I wtedy te drzewa, słuchając to, zwołują wiec. Osika, która rusza się nawet wtedy, kiedy nie ma wiatru, zwołuje ten wiec i powiada: bracia drzewa, słuchajcie. My bez ludzi możemy żyć, człowiek bez nas nie. A my ciągle jesteśmy zależni od tego słońca. Dlatego, żeby pokazać naszą niezależność, naszą wolność, naszą niepodległość, proponuję, ażeby z dniem jutrzejszym, kiedy słońce zacznie świecić, żebyśmy wszystkie swoje liście, gałęzie odwrócili od tego słońca. a zwrócić, kiedy nastąpi noc, kiedy będzie świecił księżyc. Wszystkim to się podobało, wszyscy uchwalili tę rezolucję. Od jutra zaczynamy właśnie odwracać się od słońca. Po kilku dniach ludzie zauważyli to ciekawe zjawisko. Gałęzie stulone, opuszczone, co się dzieje? Ale drzewa zauważyły też zmianę. Zaczęły słabnąć, schnąć. I te, które przejrzały zawczasu, zwróciły się ku słońcu, odżyły. A te, które były oparte do końca, uschły. I autor powiada, to jest powiastka fantastyczna. Ale zmieńcie dwa słowa. Na miejsce słowo słońce postawcie słowo Bóg, na miejsce słowo drzewa postawcie słowo ludzie. Macie prawdę historyczną 20. stulecia. To, co się zaczęło pod rewolucją bolszewicką w 17 roku, to właśnie takie owoce przyniesie. I to jest najmilsi, miejmy to zawsze przed oczyma. I za to jedno dziękujmy Panu Bogu, że upadek tych reżimów, tej ideologii komunistycznej skompromitowanej właśnie nie kosztował setki czy milionów nawet ofiar, a pamiętamy, że jeszcze nie tak dawno, parę lat temu, ktoś tam, dygnitarz w Stoczni Gdańskiej z zakasanym rękawem wołał, nie oddamy władzy. A władza tak jak śnieg twardy, zamarznięty w zimie, kiedy słońce zaświeci, topi się i spływa do kanału. Tak samo właśnie stało się i to z ideologią, tą fałszywą. I dlatego tutaj to jest ten wielki znak, pierwszy, najważniejszy czasów dzisiejszych. I to, najmilsi, miejcie przed oczyma. To jest znak na cały świat. I ludzkość wyciągnie, wiek XXI będzie z tego wszystkiego wyciągał wnioski, bo to była najstraszliwsza utopia, najstraszliwsza pomyłka historyczna, jak nawet pisał nasz autor, prawda, kiedyś też komunista, znajdujący się obecnie na emigracji. Drugi znak, który warto dzisiaj mieć przed oczyma najmilsi, to jest fakt, że siłą fizyczną nie rozwiąże się żadnych problemów dziś. Związek Radziecki ma bomby atomowe, ma wielkie siły nuklearne, ale nie ma chleba i nie rozwiąże problemu. I żebrze prosi właśnie o pożyczkę, żeby jakoś ratować. I znowu podkreślam, ten biedny naród, który właśnie to wszystko cierpi. Przypomnijmy sobie czasy po 1945 roku, kiedy społeczeństwo i politycy zachodni chcą stworzyć nowy porządek, organizować świat, organizowali ONZ, Obóz Narodów Zjednoczonych. I miano zaprosić też przedstawiciela Stolicy Apostolskiej. I wtedy zapytano Stalina, a Stalin zapytał, a ile papież ma czołgów dywizji, ile papież ma broni atomowej? No nie miał. I zdawało się, nic nie znaczy. Nie ma żadnego autorytetu, że nie ma żadnej siły. A zapomniał Stalin, że obok siły fizycznej są siły duchowe, są siły moralne, jest prawda, jest miłość, jest Chrystus i to jest największa moc i siła. I dzisiaj ktokolwiek z tych wczorajszych czerwonych, a dzisiaj może brunatnych dyplomatów jest w Rzymie, każdy się stara przynajmniej dotknąć klamki papieskiej, żeby swoją wiarygodność właśnie uwierzytelnić. I nawet sam diabeł, gdybyśmy tego porównania użyli, chętnie by użył kawałku ornatu, żeby swój ogonek brzydki ukryć, prawda? I taka jest właśnie sytuacja. I dlatego to, co wydawało się niemożliwe, stało się możliwe. I to jest też jakaś wielka łaska Boża, że właśnie bez tych kosztów strasznych, bez wojny. I gdyby była wojna, zaciskalibyśmy pasa i mówilibyśmy sobie, no najważniejsza rzecz to jakoś przetrwać. A tymczasem nieraz dzisiaj w tym chaosie, w tych przemianach zapominamy o tych wielkich dobrodziejstwach, których doświadczamy. Przypomnijmy sobie te ogonki jeszcze nie tak dawno. Zalite benzyny do samochodu, jakby trzeba prosić i czekać, bo wszystko było reglamentowane. Za wszystko trzeba było dawać łapówki. Przypomnijmy sobie cenzurę. Zwyczajnego ogłoszenia nie można napisać bez zgody cenzora. Przypomnijmy sobie inne właśnie te prześladowania, uciski, zaklamanie, tak samo defraudacje i tak dalej, które wtedy rozwinęły się do jakiegoś szczytu i do dzisiaj jeszcze właśnie trwają. I nie rozwiąże się siłą. I dzisiaj ludzko jest świadoma tego. Coraz bardziej świadoma przy końcu kończącego się tego stulecia. Mianowicie, że zło, które wynikło i rozszerzyło się wskutek fałszywych ideologii, jest nie tylko udziałem krajów postkomunistycznych. To zło moralne gnębi Zachód Europejski. To zło moralne gnębi Stany Zjednoczone. Przeczytajmy sprawozdania z sytuacji młodzieżowej, napisanych nawet przez socjologów amerykańskich. Jeśli młodzież nie ma wychowania, nie ma jakichś podstaw moralnych, etycznych, jak to wszystko prowadzi do jakiegoś straszliwego bandytyzmu. I świat dzisiaj stoi przed wielkim niebezpieczeństwem. Mianowicie jest broń atomowa. Nie zawsze jest dobrze pilnowana. Mamy rozmaite wiadomości dziennikarskie. Niedawno wiadomości włoskie, że pewne elementy energii atomowej były na sprzedaży we Włoszech. A więc rozmaite grupy, rozmaite, prawda, bandy mogą mieć dostęp i w razie potrzeby, jeśli zdobędą i te środki, czy nie zdobędą samolotu, żeby go zawieźć, te środki rzucić na którąś ze stolic europejskich czy amerykańskich. I to jest możliwe. Ameryka kiedyś była bezpieczna, bo miała oceany, które ją odgradzały od skłóconej Europy, a dzisiaj łatwo jest i tam się dostać, i tam to wszystko wykonywać. I świat przed tym niebezpieczeństwem stoi. Jak zaprowadzić porządek? Jak zaprowadzić ład? I u nas władze obiecują, że pomnożą policję, że zwiększy się budżet na służbę bezpieczeństwa. A zapytajmy, a kto będzie policję pilnował, jeśli policjant będzie zdemoralizowany, będzie bandytą jak każdy inny? A kto będzie pilnował służbę bezpieczeństwa, która swoich braci dzisiaj po wojennych czasach katowała? Nam się kiedyś zdawało, że do zbrodni jest tylko zdolny gestapowiec czy NKWD-sta, a zobaczyliśmy, że nasza służba bezpieczeństwa nie mniej katowała, niszczyła, mordowała swoich braci. I oni też jeszcze niektórzy są przy władzy. I dlatego czasy czego wymagają dzisiaj? Od całej ludzkości powrotu do prawdy, do jakiejś uczciwości, do rzetelności. A żeby to się stało, trzeba prowadzić nowy system wychowania, bo są szkoły chore. Jeśli dzisiaj we Francji w wielu miastach musi być policjant w czasie szkoły czyndy, bo rozmaite elementy wchodzą i młodzież rzuca się nawet na nauczycieli. Takie początki mamy, wypadki w Polsce, już w Warszawie czy gdzie indziej. Dziczeje wszystko. jak z tego błędnego kola zawrócić. Bandyci zawsze się znajdowali w historii, ale kiedy dwóch bandytów pobiło się maczugami w jakiejś tam Puszczy Kampinoskiej czy Białowieskiej, ani Polska, ani świat się nie zatrząsł. Ale jeśli pobiją się mafie mające do dyspozycji broń, może się świat zatrząść. I to jest fakt konkretny. I tego świat się właśnie boi. A nie ma innej drogi, jak właśnie przez powrót do wartości naczelnych. Przez powrót właśnie do prawdy, do Chrystusa, do chrześcijaństwa. Jezus Chrystus chce ratować i na pewno dzisiaj jest gotów, jeśli okazał tę laskę, że komunizm upadł bez tych ofiar setek czy milionów i uchronił nas od tych cierpień, to tak samo i dzisiaj właśnie chce nas zabezpieczyć, ale nie bez nas. Chce naszego udziału, naszego patrzenia, poczucia rzeczywistości, ażebyśmy się oderwali od utopii. Utopii, które tak dominowały i dominują do końca właśnie XX stulecia. Co to jest utopia? Słowo greckie. U to znaczy tyle, co nasze nie, zaprzeczenie. Topos, miejsce. A więc utopia to jest coś takiego, co wymyślone, a w rzeczywistości nie istnieje. Co nie ma pokrycia w rzeczywistości. Wymyślone jest. I taką utopią był wymyślony właśnie przez Marksa i innych komunizm. I uważano, że jest doskonałe lekarstwo, które uleczy wszystkie choroby społeczne, a pokazało się, że to lekarstwo jest gorsze właśnie od samej choroby, bo te choroby społeczne na pewno były wtedy, kiedy komunizm w teorii, a potem w praktyce w XIX i XX wieku powstawał. Dlatego trzeba zerwać z tą utopią. Utopią było, że się da zbudować społeczeństwo bez Boga, bez moralności, bez etyki, bez prawdy, że można zbudować tylko przy pomocy siły pieniądza, przy pomocy właśnie środków przekazu, które będą tym służyły. A tymczasem sytuacja coraz bardziej właśnie się pogarsza. Popatrzmy na te plagi zamachów w Japonii, kolejka podziemna, Ameryce rozmaite wypadki. U nas przecież w Polsce w ciągu 1000 lat nie było takiego bandytyzmu jak dzisiaj. Nie tylko w Warszawie niebezpiecznie wyjść w nocy, a czasem i w dzień na niektóre ulice, tak samo w innych ośrodkach. Co się dzieje właśnie, kiedy młodzież niewychowana, po marksistowsku prowadzona do tego, tak jak Stalin, chłopaka, który doniósł na własnego ojca, wystawił pomnik jako godny do naśladowania przez całą młodzież, żeby donosili, tak samo i w naszym szkolnictwie dzisiaj mówi się o prawach dziecka, a to dziecko, nie mając podstaw, nieraz dziczeje i nauczyciel, i szkoła jest chora i to wszystko wymaga jakiegoś uzdrowienia. I nie wystarczą jakieś obiecanki czy fałszywe deklaracje, jeśli nie są właśnie oparte na poczuciu rzeczywistości. I tutaj chciałbym przypomnieć o kilku autorów. Na przykład taki autor, historyk angielski Johnson. Jego książki, zwłaszcza ostatnia, Intelektualiści, ukazała się w języku polskim. Wydawnictwo naukowe wydało może rok czy dwa lata temu. On pokazuje tych wszystkich tak zwanych intelektualistów, którzy tworzyli od czasów rewolucji francuskiej aż do dzisiaj tak zwany klimat kulturowy, w którym my żyjemy. Jak to wszystko doprowadza właśnie do jakiegoś straszliwego podeptania człowieka, bo odrzucenia Boga kończy się zawsze podeptaniem, zniszczeniem człowieka. To, co nasz kiedyś poeta narodowy wiersz napisał, bo gdy człowiek sam się bóstwi w świecie, to na odwrót swego szału od człowieka się pobał, a się stanie taki lichy chyba, że zejdzie do istni grzyba. I my mamy dzisiaj właśnie istoty o twarzach ludzkich, ale w istocie właśnie nie są ludźmi. Przypomina się to, co kiedyś jeden z filozofów starożytnych w dzień zapaloną latarką chodził po rynku ateńskim i świecił każdemu w oczy, pytając, kogo szukasz? Ja szukam człowieka. Ja widzę istoty człekopodobne, ale ja nie widzę ludzi. I właśnie chodzi o człowieka. I człowiek za tę utopię, za to zamieszanie, za ten chaos płaci dzisiaj najwyższą cenę, a zwłaszcza młodzież, która jest królikiem doświadczalnym i w czasach dawniejszych, i jeszcze do dzisiaj, bo polska szkoła jest wciąż chora, bardzo chora. Dalszym znakiem tych przemian, które są, to znaki bardzo znamienne. Pamiętam kiedyś, jak z tego miejsca głosiłem kazanie do rolników, rok po ogłoszeniu stanu wojennego w 1982 roku, i wspomniałem tam, zwróciłem się do Służby Bezpieczeństwa Polski, ażeby nie bili, nie katowali swoich braci. I przypomniałem tego Szymka, który tam niedaleko Pilsna w diecezji tarnowskiej pochowany, bo nie chciał strzelać do polskich obrońców wolności. Oddał swoje życie. I właśnie wtedy był straszny gniew, bo państwo totalitarne boi się czego? Żeby ludzie nie trzymali się praw moralnych, żeby rozkaz państwa był najwyższym prawem moralnym. Nie uznają bowiem prawa naturalnego, prawa Bożego. I ciekawe są fakty. Niedawno czasopismo angielskie Tablet podało bardzo ciekawą wiadomość. Mianowicie w Austrii, która bardzo gorliwie przyjęła hitleryzm, i Austriacy nieraz mają wielką odpowiedzialność za to, co się stało, jeden z Austriaków pod Wiedniem odmówił pójścia do armii hitlerowskiej. Młody człowiek, żona, dzieci małe, i powiedział, że to jest armia zbrodnicza, on nie będzie brał udziału. Wszyscy go namawiali, żeby zmienił stanowisko, że postępuje nieroztropnie. On jednak wytrwał, sądy były karania i wreszcie go rozstrzelano, pochowano. I żona teraz, która liczy 80 lat, zwróciła się do trybunałów niemieckich o rehabilitację jej męża. I co się pokazało? Że tak jak gdy chodzi o Szymka, kiedy mówiło się o tym, to nawet w Austrii to jest zdrajca, to jest dezerter, on nie słucha prawa państwowego, nie szedł w obronie ojczyzny. Tak samo i o tamtym, taka była opinia nawet w jego środowisku, nawet w parafii, do której on należał. A teraz Trybunał orzekł, że właśnie on miał rację, bo on występował w obronie prawa naturalnego, tego prawa naturalnego, w imię którego sądzono wszystkich hitlerowców norymberdzcy. Przecież oni się jak bronili? W żadnym państwie nie ma w kodeksie prawa sądzenia władców, przedstawicieli władzy innego państwa. A więc to jest tylko zemsta zwycięzców. Ale wszyscy czuli, że zbrodnie były tak wielkie, że zostało podeptane prawo naturalne, chociaż nie było w kodeksach ludzkich. I dzisiaj właśnie ten wypadek świadczy o tym. I w kościele wotywnym w Wiedniu sprawiono ołtarz, witraż. Rozpoczął się proces beatyfikacyjny tego męczennika austriackiego. Uroczystości są i Trybunał odrzekł nie tylko w tej sprawie, ale wszystkich, którzy nie chcieli służyć w armii takiej zbrodniczej, jako tych, którzy zasługują na najwyższy szacunek w obronie praw Bożych i praw ludzkich. To jest też znak. Świadczy o tej przemianie. A u nas jeszcze żyjemy w tych kategoriach starych. Państwo komunistyczne uważało, że ono jest Bogiem na ziemi, że ono może wydawać prawa, jakie się tylko podoba i każdy obywatel ma ślepo właśnie słuchać. I dzisiaj ten problem prawa dzieci nienarodzonych, jak bardzo nie tylko krzywdzący, ale haniebny, jak państwa cywilizowane, które chcą należeć do świata cywilizowanego, przez swoje zakrzykliwe przedstawicielki w naszych parlamentach występują z tak haniebnymi projektami. To jest kompromitujące i dla człowieka, i dla godności, i dla Sejmu, i dla parlamentu, i dla władz. Prawo naturalne. Mówiąc o tym, jeszcze odwołam się do Bukowskiego, który niedawno przywiózł pewne dokumenty w Warszawie, oddał z tych archiwów rosyjskich, między innymi dotyczące stanu wojennego. Bukowski to jeden z autentycznych demokratów rosyjskich, nielicznych. Siedział kilkanaście lat w jagrach i on niedawno w artykule, który się ukazał w prasie polskiej, powiedział: tragedią Rosji jest dzisiaj, że Rosja nie miała procesu norymberskiego. Bo wtedy tak jak Niemcy zyskali na tym, bo nastąpili podział, co jest godziwe, co niegodziwe. I dzisiaj poza jakimiś wyrostkami społeczeństwo wie, czego się trzymać, a w Rosji nie. Dlatego jest chaos, pomieszanie to wszystko i nie wiedzą, jedni czczą cara, inni jeszcze Marksa, inni znowu głoszą nowe teorie i właściwie przycięty Rosjanin nie wie, czego się trzymać, bo nikt sprawiedliwie nie ocenił tych cierpień, tej tragedii trwającej w narodzie rosyjskim, a wraz z nim w innych narodach od 1917 roku. I to jest, warto pamiętać o tych nowych znakach. Popatrzmy jeszcze na inny znak dzisiejszych czasów w Polsce. Kościół państwo. Przecież od 1939 roku wydano wyrok na naród polski i ze strony Hitlera, i ze strony Stalina. Zdawało się, że nic nas nie uratuje. W 1945 roku Zachód triumfował, że jest wolny, że jest pokój, a na nas przyszła ciemna noc okupacji reżimu sowieckiego. 45 lat. I zdawało się, że naród tego wszystkiego nie wytrzyma. Pamiętam, w 1945 roku, kiedy musieliśmy opuścić Lwów i rodzinne strony, gdzieśmy od wieku byli, ludzie byli załamani. Ale jakaś przyszła siła, wytrwaliśmy i przez 45 lat nie daliśmy się właśnie tej ideologii komunistycznej. To, co kiedyś minister Beck, warto o tym pamiętać, kiedy Niemcy zażądali korytarza, a Czerwona Armia, wpuszczenia Czerwonej Armii przez Polskę, wtedy Beck powiedział: Niemcy chcą nam zabrać ziemię, a Moskwa chce zabrać nam duszę. I 45 lat to była walka o duszę polską. I myśmy mimo tych trudności wytrwali w większości społeczeństwa narodu. Dzięki czemu, najmilsi, historia Polski, narodu, społeczeństwa, kościoła układa się jak dwie linie równoległe. Nie było zasadniczych sprzeczności, jakichś konfliktów głębszych pomiędzy kościołem, chrześcijaństwem, a narodem polskim. Była ta równoległość. Od Mieszka aż do dzisiaj. Kiedy narodowi było dobrze, to i Kościół miał wolność. Kiedy wolność, Kościół był prześladowany, to i naród był dręczony. I to było naszą siłą, naszą mocą w wytrwaniu. społeczeństwo wiedziało, czego się trzymać. I właśnie ta współpraca, ta równoległość potrzebna jest i dzisiaj, kiedy dyskutuje się o zjednoczonej Europie. Każde zjednoczenie dobrze pojęte, zbliżenie jest na pewno czymś niezłym, prawda? Ale pamiętajmy, że zjednoczona Europa już była. To nie nowa rzecz. Kiedy w 1000 roku relikwie Bolesław wykupił od Prusaków, przywiózł do Gniezna, przyjechali się władcy europejscy z cesarzem niemieckim, bardzo nastawionym uniwersalnie w duchu chrześcijańskim, i Polska mogła wtedy utworzyć swoją metropolię pierwszą i zdobyć niezależność państwową od Niemiec, a niezależność kościelna była właśnie podstawą niezależności państwowej. I Europa. Wojciech nie starał się o paszport, kiedy jechał na Prusy czy do Polski. Święty Stanisław Męczennik, który studiował też i wpadł gdzie indziej, czy jego następcy też nie starali się o paszport. Europa była jedna, wszyscy czuli się braćmi. Trzeba tylko się było zabezpieczyć w podróżach, ażeby jacyś raubryterzy, rabusie, prawda, rycerzy nie obrabowali. A dzisiaj ta perspektywa stoi przed nami. Ale najmilsi, dobrze, że rozpoczyna się dyskusja szeroka w Polsce. Dyskusja szeroka w Polsce na ten temat. I że dobrze, że jeszcze szereg lat jest przed nami, ażeby zadecydować, czy chcemy, czy nie. I nie możemy właśnie być w tej postawie żebraczy. Nasi władcy komunistyczni czuli, że jeszcze się nie rozliczyli ze społeczeństwem, że odpowiedzialność na nich wisi nie tylko do 89 roku, ale jeszcze przez swoją pychę zarozumiałość do dzisiaj pogłębili tę odpowiedzialność, niedojrzałość, nawet z punktu widzenia własnego interesu, bo nikt nie czyha na jakąś zemstę, nikt nie czyha na rozlew nowej krwi, to niepotrzebne jest, ale gdyby mieli troszkę pokory, prawdy, ułatwiliby tej Polsce odrodzić się, a tymczasem to wszystko popełniają w dalszym ciągu te blędy, ślepoty, pychy. I oni czekali jak najprędzej do tej zjednoczonej Europy. Wszystkie ceny by zapłacili, bo oni się tam czuli bezpieczni. Już nie dosięgnie ich żadna sprawiedliwość, nie dosięgnie żadna opinia, żaden właśnie parlament. I dzięki Bogu stracili większość. Już nie mają monopolu. Dyskusja trwa. Nie jesteśmy, nikt nie jest myślący przeciw zbliżeniu całej Europy. Ale to musi być oparte na tradycji, na wartościach, na prawach moralnych, żebyśmy znowu nie wpadli w sidła nowej utopii. Bo ci urzędnicy z Brukseli mają umysłowość w wielu wypadkach utopijną. I nie wiedzą rzeczywistości, nie znają historii. I my musimy tego bronić i trwać. I chcemy zjednoczenia, ale jako Europy ojczyzn, wzbogacającej każdy naród, wzbogacony przez swoje wartości, przez swój dorobek właśnie. Dlatego tak ważną jest rzeczą ta dyskusja, to myślenie otwarte, mówienie, bo przecież jest nas najmniej 40 milionów, gdyby nie stan wojenny, żebyśmy 40 milionów mieli. Zjednoczony naród, świadomy, przygotowany, inteligentny, przeszedł trudną szkołę życiową i my nie możemy się tanio sprzedawać. Jako partnerzy tak, ale nie jako rynek zbytu tylko, pojętego właśnie w cudzym interesie. Jeszcze, gdy chodzi o znaki, modną dzisiaj jest, modne są dwa hasła. Wolność. Deklamuje się wolność. Słowem wolność. Tak jak kiedyś za komunizmu, sprawiedliwość społeczna i tak dalej, to słowo było najbardziej zaklamane, najbardziej obłudne. Tak samo dzisiaj wolność. A tymczasem nie każda wolność jest wolnością. Wolność to ta, która prowadzi człowieka do rozwoju, do pięknego człowieczeństwa. Ale wolność, która nie liczy się z prawem Bożym i ludzkim, nie liczy się z kulturą, nie liczy się z dziedzictwem, to jest anarchia, to jest droga do samobójstwa narodowego. I dlatego musimy tej godnej wolności prawdziwie bronić, a nie tej wolności właśnie zafałszowanej. To samo jest z tolerancją. Tolerancja jak najbardziej jest potrzebna, żeby szanować człowieka też o poglądach innych niż nasz. Czcić mi człowieczeństwo, ale ta tolerancja ma swoje granice. Gdy ktoś jest szkodnikiem społecznym, gdy ktoś działa na szkodę narodu, deprawuje dzieci, młodzież, w filmach tych wszystkich, to trudno mówić o takiej tolerancji. Przypomnę tutaj słowa Jezusa Chrystusa, przecież Chrystus pełen miłosierdzia, cierpliwości, a użył tych słów bardzo ostrych. Kto by zgorszył jednego z tych małych, lepiej by, żeby sobie uczepił u szyi kamień młyński i utopił się, bo nie wiadomo, czy tego zdemoralizowanego dziecka coś wyrośnie, czy ono nie jest zmarnowane. I dlatego tu nie może być tolerancji. Tolerancja bez granic to jest właśnie też droga do samobójstwa narodowego. I dlatego tutaj domagamy się i nowego prawodawstwa i powoli, kiedy naprawdę społeczeństwo coraz bardziej dojrzewa, do tego najmniej się dojdziemy. Co robić w takiej sytuacji? Otóż najmniejsza pierwsza rzecz, poznawać te problemy, rozmaite kursy, książki, sięgajmy do historii, żebyśmy ślepo nie wierzyli telewizji. Dzięki Bogu już i tam dostają się powoli, ale jeszcze są mniejszości dziennikarzy czy w prasie, bo skąd mieli się wziąć? Przecież do dziennikarstwa w mediach czy zwyczajnych dziennikach dopuszczano ludzi, którzy się kwalifikowali, prawda, na wartościowych partyjnych. I dlatego nie każdy człowiek miał dostęp, ale mimo to już się powoli przydzielamy i naszych dziennikarzy coraz uczciwszych mamy i tam tak samo z tamtej strony już wielu zaczyna myśleć, ale większość jeszcze jest właśnie w tym starym sosie komunistycznym tkwi i szkodzi narodowi straszliwie. Dlatego poznać to wszystko, prawda? Dalej. Kiedy będzie nasze myślenie jasne, a do tego, jak powiedziałem, kursyk, czytanie prasy, książek, żeby widzieć, o co chodzi, będzie myślenie jasne, będzie jasne działanie. Rozjaśnią się drogi naszej rzeczywistości polskiej. Będziemy widzieli, do czego dążyć, jak podnosić gospodarkę, kultury, życie, szkolnictwo, stan zdrowia i tak dalej. Dalsze, poza poznaniem potrzeba nam organizowania się. Człowiek jest sam, samotny, jest słaby. Ale kiedy jest w sile wielu ludzi, tak myśli, jest wtedy tą siłą społeczną i ma moc przebicia się. I najmilsi, kiedy dzisiaj tu jesteśmy, dziękując za te wszystkie łaski, dziękujemy też za tę łaskę Radia Maryja, że Pan Bóg dał tę łaskę. 6 lat. I już ludzi przejrzało. I już ludzi się nawróciło. Tworzymy już siłę, którą choć nas nie lubią, bo i Chrystusa nie lubili, nie dziwimy się temu, ale z tą siłą coraz bardziej muszą się liczyć. I to jest właśnie nasze zadanie, organizować się. nie popadać w pesymizm. To, co powiedziałem, te znaki czasu, one pokazują te wielkie możliwości. Ojciec Święty przecież ma ciężar całego świata, umęczony, ale on w swoich wypowiedziach mówi o odrodzeniu chrześcijaństwa świata, bo widzi, że ta droga, którą świat idzie do tej pory, prowadzi donikąd. Jeśli ludzkość chce istnieć, Europa i Ameryka musi przyjąć inny styl życia, wrócić do jakichś zasad. I dlatego precz z pesymizmem. Dalej. Pamiętajmy, że trzeba nam cierpliwości. Komunizm, co to jest system, który przewracał wszystko do góry nogami. Od gospodarki do góry nogami, od wychowania, od polityki, prawda, wszystko do góry nogami. I teraz przemiany polegają na tym, żeby wszystko na nogi postawić prosto. A i nawet trudu wymaga, żeby zwyczajny stół przewrócony postawić na nogi, a co dopiero cały naród, całe społeczeństwo. I trzeba trochę czasu potrzeba i naszej właśnie współpracy. I dlatego tutaj patrzmy właśnie z jakąś wielką nadzieją i pewnością. Dojdziemy do tego, czego pragniemy. Nie chcemy niczyjego zła, nie chcemy jakiejś zemsty na jakimś człowieku niewinnym, broń Boże. Ale zło trzeba nazwać złem, kłamstwo kłamstwem, oszustwo oszustwem, kradzież, czy to będzie w kancelariach najwyższych, prezydenckich czy rządowych, trzeba nazwać kradzieżą. Wtedy się wyzwolimy z tego zniewolenia duchowego, prawda? Ale musimy wszyscy do tego rękę przyłożyć. Nie zachowywać się najmilsi jak kibice na meczach. Ci gracze męczą się, a oni lepiej wszystko wiedzą. Rozpoczynają bójki, prawda, awanturują się. Tak samo i my nieraz gramy rolę kibiców. Nas to nie obchodzi, nie angażujemy się, my tylko wydajemy mądrościowe sądy, a tymczasem właśnie nieraz te sądy są odbiegają daleko od rzeczywistości. Dalej, drodzy bracia, cenić sobie państwo nasz, to jest nasze państwo. Rządy zaborcze, okupacja wyrobiła w nas tę postawę hiperkrytyczną wobec władz państwowych. Gdyby okupacja, czy były rządy obce, to nie było dziwne i nieraz było koniecznością, żeby po prostu nie dać się oszukać, nie dać się zrabować. My na płaszczyźnie kościelnej znamy, kiedy dekrety państwowe mówiły, że nawet 65% tacy trzeba oddawać do skarbu państwa. To musiało się prowadzić podwójną czy potrójną księgowość, prawda? Jedną dla kontroli innych, bo nie było wyjścia innego, prawda? A dzisiaj mamy własne państwo. I szanujmy, starajmy się wszyscy, bo to jest wielkie dobro. W własnym państwie naród może się rozwijać prosto. Może właśnie budować swoją kulturę, swoje wartości. Narody, które nie mają własnego państwa, są porównani z nami naprawdę o wiele biedniejsi. I dlatego właśnie ta troska. I dlatego nawet wobec rządzących wielu jest szlachetnych, wartościowych, męczą się z tym. Dzisiaj podjąć taki trud rządów w tych atakach, w tym klamstwie, to jest wielka, ciężka służba. Dlatego i w modlitwach naszych pamiętajmy o tych dobrych właśnie przedstawicielach władzy, bo mamy ich coraz więcej, rzetelnych, uczciwych. Nie wszystko da się od razu zrealizować i niech oni czują, że o nich pamiętamy, że nie jesteśmy tylko sędziami bezkrytycznymi, ciągle czyhającymi na ich pomyłki czy na ich brak. Kochajmy i służmy i pamiętajmy o nich, prawda? A więc zmiany, pogłębiać myślenie, zająć postawę czynną, jednoczyć się i najmilsi, popatrzcie, 6 lat, 6. pielgrzymka. Ta krajobraz Polski się zmienił. Przecież jeszcze rok temu próbowano nawet przez intrygi w ramach Kościoła wystąpić przeciw Radio Maria, bo posługiwano się rozmaitymi intrygami, ażeby, prawda, tutaj zburzyć to dzieło. A ono gra wielką rolę. I dlatego dziękujemy za to Radio Maria. Dziękujemy tym, którzy odważnie podjęli się tego trudu. Współczuję i nie muszą wycierpieć. Ja też rozmaite te próby, chociaż w ramach tylko diecezji przeżywałem, wiem, ile kosztuje. I dlatego ta pielgrzymka dzisiaj niech będzie takim wielkim podniesieniem ducha, otwarciem serc i wzbudzeniem nadziei. A kończę. Praktycznie trzy postanowienia sobie zróbmy dziś. Zbliżają się wybory samorządowe. Przekonajmy szereg osób, jeśli sekciarze mają odwagę chodzić po naszych domach, namawiać, czy my ma w imię prawdy tych, którzy jeszcze nie znają Radia Maria, jeszcze są uprzedzeni, pomóżmy, poradźmy w duchu jakiejś solidarności, życzliwości, nie potępiając nikogo, prawda? Zdobywajmy właśnie tych, którzy by rozumieli, o co i toczy się obecnie walka. A druga rzecz, zbliżają się wybory. Kościół i Radio Maria nie będzie dyktować, na jakie partie głosować, ale wszyscy wzywamy, wybierajcie ludzi uczciwych, rzetelnych. W swoich środowiskach znacie, radźcie się, pytajcie, ażeby naprawdę do tych samorządów, które tak wielką rolę odgrywają, weszli ludzie najbardziej godni, a przez podniesienie tych małych ojczyzn, naszych miast, gmin, powiatów, podniesie się cała Polska i doczekamy się jak najprędzej lepszej Polski, lepszej Europy, lepszego świata. Amen. Bóg zapłaci.